otrzymałem od grupy formacyjnej, naszej diakonii formacyjnej, brzmi drugi obieg we wspólnocie. I chciałbym zacząć od takiego istotnego tekstu z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan, gdzie pisze święty Paweł o zasadach ładu społecznego chrześcijan. Mówi tak: prosimy was, bracia, abyście uznali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, unikajcie wszystkiego, co choćby ma pozór zła. Mocne słowa pokazujące pewną zasadę życia we wspólnocie. I każda wspólnota ma swój rytm, ma swoje pewne cechy, które powodują to, że odnajdujemy się w tej wspólnocie. Na pewno są ludzie, którzy przeżywają jakieś trudności, problemy, niepokoje, ale są również ci, którzy zostali obdarowani, aby prowadzić tę wspólnotę, aby nadawać sens temu wszystkiemu, co jest obecnością wobec Pana Boga. I może w wielu sytuacjach rodzą się różnego rodzaju wątpliwości czy niepokoje. I myślę, że to, co dzieje się we wspólnotach, zależy od tego, na ile jesteśmy poddani Duchowi Świętemu. Na ile w nas jest postawa wierności, zaufania, na ile potrafimy przyjąć ten niezwykły dar miłości, która przemienia. I może w wielu sytuacjach rodzą się wątpliwości. To, co zapisane jest, że apostołowie w pewnym momencie przeżywali niepokój, bo ja jestem od Kefasa, jestem od Sylasa, jestem Pawła, jestem Piotra. Tak jakby ta nauka Jezusa była rozdzielona na tych czterech apostołów. I wtedy doświadczamy tego wszystkiego, co jest nieumiejętnością odczytywania zarówno Słowa Bożego, jak i przesłania, które wiąże się z kerygmatem, wiąże się z tą prawdą, która jest niezmienna. Zobaczmy, żyjemy w czasach, kiedy bardzo mocne pojawiają się akcenty demokratyczne. Demos to znaczy władza ludu. Ale zobaczmy, my żyjemy we wspólnocie, gdzie najważniejszą władzę ma Jezus Chrystus. Natomiast my jesteśmy sługami. Jesteśmy pośrednikami łaski. I dopóki tego nie zrozumiemy, to w jakimś momencie będą ogromne nieporozumienia we wspólnocie. Bo ktoś będzie chciał taką formę, ktoś będzie chciał inną formę, ktoś inny będzie miał inną wizję, ktoś inny będzie rozważał indywidualnie takie czy inne sprawy. Zobaczmy, w tym wszystkim potrzebne jest połączenie dwóch elementów. To jest połączenie tego, co jest życiem charyzmatycznym, połączenie z tym, co jest życiem hierarchicznym. I każda wspólnota ma w sobie te dwa elementy. Element hierarchiczny. Jest lider, są animatorzy, są uczestnicy spotkań, są ci, którzy przygotowują się do tego, żeby być we wspólnocie. Ale również jest duch charyzmatyczny. Skoro Pan Bóg posyła ludzi, którzy mają niezwykłe talenty, niezwykłe zdolności, to oni nie powinni być obojętni. Nie mogą być zamknięci w sobie i mówić: no, to jeszcze nie moja chwila, to jeszcze nie mój czas, ja może ewentualnie później coś zrobię. Skoro Pan Bóg cię przynagla, to znakiem tego powołuje cię do tego, abyś służył. Służył Kościołowi, służył drugiemu człowiekowi, a w sposób szczególny w ten sposób służył Chrystusowi. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na te różne sprawy, pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości czy niepokoje. Otrzymałem tutaj taką ogromną listę różnych pytań wynikających z różnych problemów życia liturgicznego, życia eucharystycznego, życia wspólnotowego, życia modlitewnego. I dlatego ważną sprawą jest, abyśmy to wszystko dostrzegli w takim wymiarze naszego dzielenia życiem. Zobaczmy to, co działo się na spotkaniu liderów. Pojawiają się różne problemy, różne trudności. Ale zobaczmy, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie również miały trudności i problemy. I nie na tym rzecz polega, żeby mówić, że nie ma problemu, ale polega na tym, żeby te problemy rozwiązywać, żeby stawać w prawdzie wobec Chrystusa i stawiać konkretne pytanie: Panie, co ja mogę z tym zrobić? Takim trudnym tematem, który pojawia się w tych pytaniach, to jest kwestia rozeznania. Zresztą wiele konferencji, które zostały powiedziane na temat rozeznawania. Czy ja rzeczywiście potrafię rozeznawać? Czy chcę rozeznawać? Czy do tego jestem uprawniony? Znaczy, nie może być tak, że ktoś, kto jest neofitą, to znaczy nawrócił się niedawno i on chce być odpowiedzialnym za wspólnotę. Kościół przestrzega przed takimi formami, dlatego że one są niebezpieczne. Dlatego że wtedy może pojawić się pycha, może pojawić się coś, co będzie powodowało, że ten człowiek zamiast budować tę wspólnotę, będzie ją rozbijał. I przy rozeznawaniu potrzebna jest świadomość tego, że ja rozeznając muszę mieć potwierdzenie. Pamiętam nasze przygotowanie do pierwszego kongresu wspólnot odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. Byliśmy w Magdalence, trwaliśmy na modlitwie i tam było rozeznanie. Ale to rozeznanie, które zostało przygotowane, zostało przedstawione biskupowi, aby on potwierdził to, że to rozeznanie jest zgodne z nauką Kościoła, zgodne z nauką Jezusa Chrystusa. I myślę, że dzisiaj również potrzeba nam tego uporządkowania. Nie ma jakichś prywatnych wizji, prywatnych nawiedzeń, prywatnych nadzwyczajności. Dlatego, że jesteśmy jedną wspólnotą. Nie jesteśmy podzieleni. Jesteśmy razem, aby stanowić tę głęboką więź. Dalej to, co pojawia się w tym naszym poszukiwaniu, pojawiają się różnego rodzaju sytuacje na spotkaniach, to znaczy kwestia udziału w rekolekcjach, kwestia dotycząca również takiego wzajemnego zaufania, ale też i obrona przed czymś, co jest przesadne. I tutaj na przykład problem, o którym tutaj podjęto ten problem, to jest sytuacja, kiedy wszędzie widzimy działanie złego ducha. Są ludzie, którzy w jakimś stopniu widzą złego ducha i po prostu sieją jakąś wewnętrzną destrukcję. Zaczął, to jest niepotrzebne. Dlaczego? Dlatego, że my uwierzyliśmy Chrystusowi. Chrystus jest dla nas siłą. Natomiast mamy mieć świadomość tego, że istnieją jakieś zagrożenia, że istnieją jakieś pokusy, jakieś słabości i z tego powodu powinniśmy tutaj nad tym czuwać. Kwestia modlitwy, kwestia jedności z Kościołem w modlitwie jest bardzo potrzebna. Oczywiście pojawiły się pytania katechizmowe. No, widzę, że wspólnota nasza potrzebuje katechezy, takiej na poziomie średnio podstawowym. Pytanie, czy żegnamy się wodą święconą przy wyjściu z kościoła. Sam byłem w szoku. Kochani, ta woda święcona przypomina nam świątynię jerozolimską. Kiedy ludzie przychodzili do świątyni, oni się obmywali. I to obmycie rytualne pozostało w tym znaku wody święconej, kiedy wchodzimy do świątyni. Obmycie rytualne miało charakter przygotowania zewnętrznego do modlitwy. Ci ludzie, którzy byli pielgrzymami, czyli czasami tydzień, dwa tygodnie, byli ubrudzeni, byli zmęczeni, byli spoceni i oni po prostu, żeby stanąć przed Panem Bogiem, po prostu obmywali się zewnętrznie. Oczywiście było też dla dobra wspólnego, bo jeżeli takich pielgrzymów weszło kilku, którzy nie skorzystali z tego, byłoby to dosyć trudne. Więc wiadoma sprawa, wodą święconą żegnamy się przy wejściu do kościoła. Przy wyjściu już nie musimy żegnać się. Mogą robić to tylko księża, którzy składają ofiarę. I ewentualnie tak w Starym Testamencie oni musieli się obmyć po ofierze starotestamentalnej. Natomiast my nie musimy. Kwestia zasad liturgicznych w czasie mszy świętej. No ile razy żegnamy się w czasie mszy świętej? Sam jestem w szoku. Na początku Eucharystii, w środku Eucharystii i na końcu Eucharystii. Pierwszy znak na rozpoczęcie, znak krzyża, później w czasie Ewangelii ten znak potrójny i później na zakończenie Eucharystii w czasie błogosławieństwa. To są proste rzeczy, wydaje mi się, przynajmniej dla wielu z nas. Jak powinien wyglądać znak pokoju we mszy świętej parafialnej? Kochani, to jest naprawdę zagwozdka, której ja nawet nie potrafię rozeznać. No. Konferencja Episkopatu do spraw liturgicznych powiedziała, że znak pokoju ma być wyrazem jedności wspólnoty, że obok mnie są ludzie, którzy żyją w jedności z Chrystusem. I znak pokoju powinien być znakiem czytelnym. Znak pokoju to jest umiejętność powiedzenia: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś tu na tej Eucharystii. Za to, że jesteś obok mnie i trwasz na modlitwie. Przez długi okres czasu znak pokoju wyglądał tak, że trzeba było się delikatnie skłonić. Później konferencja zatwierdziła dla wspólnot, tak zwanych wspólnot, jak my, wspólnot zamkniętych, że takim znakiem pokoju jest podanie ręki, podanie dłoni. Ale wspólnoty neokatechumenalne doszły do wniosku, że skłonienie, podanie ręki jest niewystarczające. Więc musi być co? Pocałunek pokoju. I teraz w tej sytuacji nie można powiedzieć, że msza święta, powiedzmy, w kościele parafialnym w Wieliszewie jest mszą świętą neokatechumenalną i wszyscy się całujemy. Jest mszą świętą, powiedzmy, po odnowie, to znaczy po Soborze Watykańskim II podajemy sobie ręce, patrząc nie wiadomo gdzie. Czy też jest tą, kiedy w sposób rygorystyczny po trydencie skłaniano się tylko głową na znak szacunku. Znaczy, to jest bardzo ważne. Jest to pewien znak jedności i on musi mieć swój charakter. To nie jest tak, że ja podejmuję pewien gest. Znaczy, gdzieś musi być jakiś umiar w tym wszystkim, jakaś rozwaga. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na naszej wspólnocie, nie ma żadnego problemu. Dalej, jedność w sprawach liturgicznych, klękanie, kwestia przyjmowania Komunii Świętej, modlitwa dziękczynienia. Znacie, zasady liturgiczne są proste. Proste. Natomiast myślę, że w tej sytuacji, że ktoś przychodzi i klęka do Komunii Świętej, ktoś przychodzi w postawie stojącej, podchodzi tak zwanej procesji do Komunii Świętej, jest to ogromny problem. Ja będąc we Francji czy w Niemczech, Komunia Święta jest na rękę. My przyjmujemy Komunię Świętą do ust. Więc myślę, że zostawiamy pewną swobodę, nie ograniczamy, ale oczywiście każdy z nas, kiedy przeżywa ten moment spotkania z Chrystusem, ma mieć w sobie pewne wewnętrzne, duchowe usposobienie. Nie chodzi o to, że będę patrzył, że ktoś obok mnie klęknął, a ja stoję i mam poczucie skrupułów, bo z szacunkiem nie zachowałem się w stosunku do Pana Jezusa Eucharystycznego. Więc myślę, że tu pewna swoboda, ale też i pewna świadomość pewnej jedności rytu. No. Dalsza rzecz, która pojawia się, to jest no, to przeżywanie różnych sytuacji nadzwyczajnych w modlitwie. Znaczy, ja myślę, że trzeba to rozważać w czasie grupek dzielenia. Znaczy, animatorzy mają tutaj wielką szansę, żeby o tych sprawach rozmawiać, że one się pojawiają. No. Znaczy, jesteśmy wspólnotą i dlatego ważną rzeczą jest, byśmy sobie pomagali. Pomagali zrozumieć uniwersalizm Kościoła. Kiedy będziesz w Stanach Zjednoczonych, msza święta wygląda trochę inaczej. Będąc w Ameryce Południowej, msza święta inaczej wygląda w krajach afrykańskich. Dla nas możemy sobie wyobrazić, że tutaj nasze pobożne niewiasty idą w kierunku ołtarza, tańcząc, wykrzykując, podrzucając jakimiś kwiatkami. Byłoby ciężko. Ale oni w tamtej kulturze, to jest tak zwana akomodacja, przystosowanie, że w każdej kulturze człowiek wyraża swoje uwielbienie Pana Boga w różny sposób. Ktoś może wyrażać tańcem, ktoś śpiewem, ktoś pewnymi gestami. To jest wszystko związane z naszym wnętrzem. To my uwielbiamy Pana Boga. Jeżeli będziesz krzyczał, śpiewał, nie wiem, tańczył, no ktoś popatrzy, no coś nie tak z tobą, może powiedzieć, no ale w tych krajach afrykańskich wszystko jest okej. Okay. Oni w ten sposób funkcjonują. Dlatego chciałbym, żebyście dostrzegali to, co jest tym właśnie doświadczeniem łaski. Oczywiście tutaj zachęta też do tego, abyśmy podejmując różnego rodzaju działania, czy związane z kierownictwem duchowym, jednak starali się być roztropni w tym wszystkim. Nie można komuś doradzać, nie można kogoś przymuszać. Nawet i kwestia, powiedzmy, tych rekolekcji. Jeżeli ktoś tam chce odprawiać te rekolekcje takie czy inne, niech je odprawia i nie ma żadnego problemu. No. Natomiast, jeżeli jesteś we wspólnocie, to przyjmujesz pewną formację i starasz się tej formacji trzymać, chociaż myślę, że w takiej sytuacji, jeżeli ktoś jest w 5 czy 6 wspólnotach różnych, trzeba się opowiedzieć za jedną górę, dwoma wspólnotami. Dlatego, że po prostu zabraknie czasu i będzie cierpiała rodzina, będą cierpieli najbliżsi i w jakimś momencie dojdzie do tego, że będziesz tak zmęczona, że nie będziesz w stanie podejmować swoich podstawowych obowiązków i zadań. To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o tę sprawę naszego przeżywania. Myślę, że w wielu sytuacjach potrzebujemy właśnie takiej świadomości, o której mówi święty Paweł w drugim liście do Koryntian. W końcowym poleceniu drugiego listu do Koryntian w 13 rozdziale pisze tak. Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Amen. Alleluja. Tyle w tym temacie.